Moi drodzy, kiedy myślicie o pełnoletności, to z czym ta pełnoletność wam się kojarzy? Z czym wam się kojarzy dzisiaj? A z czym wam się kojarzyła w momencie, kiedy tą pełnoletność uzyskiwaliśmy? Czy te obrazy są troszkę inne, czy ciągle takie same? Czy euforia tamtych czasów? Ja to nawet poszedłem po dowód 2 miesiące wcześniej. Już tak chciałem być pełnoletni. Czy też ta euforia troszkę ucichła? Mówię tak, ponieważ tydzień temu nasz syn Michał byłby pełnoletni. Ola już jest pełnoletnia. A więc ten taki okres następuje bardzo dojrzały. Kiedy tydzień temu poszliśmy na grób Michałka, naszła mnie taka myśl. Ta myśl, wiem, że była też od Pana. Otóż tak jakoś w głowie mi zaświtało, że mój syn od 3,5 roku wie o Panu Bogu więcej niż ja i zna niebo lepiej niż ja. I to napełniło mnie taką radością, bo wiadomo, że człowiek ma inne plany, ale świadomość tego, że jest się, czy ktoś bliski jest gdzieś tam, gdzie jest tylko radość, to w sercu rodzi się jakby taka ulga. Ale też mówię o tej pełnoletności, ponieważ w Biblii możemy obserwować na przykładzie Pana Jezusa, jak tą pełnoletność dawniej w czasach Pana Jezusa i w kulturze żydowskiej się uzyskiwało. Zachęcam, abyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza. Ewangelię Łukasza, 2 rozdział, będziemy czytać od wersetu 41. Oczywiście to dzisiejsze rozważanie nie będzie skupiało się wyłącznie na temat pełnoletności, ale ta pełnoletność stanie się tłem pewnego wydarzenia. Wydarzenia bardzo ważnego. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, od 41 wersetu aż po werset 52. Czytamy tak. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Poszli tam też zgodnie ze swoim zwyczajem, gdy Jezus ukończył 12 lat. Po świętach natomiast, kiedy już wracali, Jezus, kilkunastoletni chłopiec, pozostał w Jerozolimie. Rodzice nie wiedzieli o tym. Przekonani jednak, że jest gdzieś między podróżnymi, uszli dzień drogi, ale w końcu zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam nie ustawali w poszukiwaniach. Po 3 dniach spotkali go w świątyni. Siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy mu się przysłuchiwali, byli zdumieni jego rozumem i trafnością odpowiedzi. Rodzice także byli tym zdziwieni, a jego matka powiedziała do niego: dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Spójrz, twój ojciec i ja zmartwieni szukaliśmy cię. Wtedy Jezus im odpowiedział: co się stało, że mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego ojca, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli słów, które do nich kierował. Poszedł zatem z nimi i wrócił do Nazaretu i okazywał im posłuszeństwo. Jego matka natomiast zachowywała w sercu wszystkie te wypowiedzi i zdarzenia. Jezus natomiast rozwijał się umysłowo i fizycznie. Bóg otaczał go łaskawą opieką, a ludzie życzliwością. Mamy tu opis sytuacji, która miała miejsce, kiedy Pan Jezus osiągnął 12. rok życia. Jest święto Paschy. Święto Paschy, czyli święto bardzo ważne dla Żydów. Każdy z narodu izraelskiego, mieszkający w obrębie 25 kilometrów od Jerozolimy, miał obowiązek raz w roku uczestniczyć właśnie w święcie. A ci, którzy żyli w diasporze, w rozproszeniu wywołanej różnymi kolejami historii narodu, bardzo burzliwej historii narodu izraelskiego, marzyli o tym, żeby chociaż raz w życiu do tej Jerozolimy dotrzeć. Moje marzenie jest również takie, aby pojechać do Jerozolimy i zobaczyć te różne fajne zaułki. Zazdroszczę siostrze Magdzie, ale mam nadzieję, że za jakiś czas niektórzy będą mi zazdrościli, że te marzenia się spełnią. Jerozolima była miejscem szczególnym i to wiemy doskonale. Była miejscem, gdzie znajdowała się jedyna świątynia. Były synagogi, świątynia była tylko jedna. I czytamy, że Józef wraz z swoją żoną miał zwyczaj raz w roku udawać się do Jerozolimy. Tym razem towarzyszył im Jezus. Miał 12 lat. Dlaczego te 12 lat jest akcentowane? Ponieważ w kulturze żydowskiej pełnoletność uzyskuje się w wieku 12 lat. Wtedy w zasadzie podlega się już pod zakon, czyli są z tego konkretne konsekwencje. I wtedy jest ta pierwsza, taka świadoma podróż do świątyni, do Jerozolimy. Jak Jerozolima wyglądała w tamtych czasach? Posłużymy się dwoma obrazami. Jerozolima była potężnym miastem. To jest plan, który wyrysowano na podstawie wykopalisk w północno-wschodniej części Jerozolimy. Herod ufundował potężną świątynię. Kiedy Jezus był w tej świątyni, ta świątynia jeszcze była w budowie, ponieważ została ukończona dopiero w roku 60. Cała budowa trwała 80 lat, ale rozmach tej budowli daje usprawiedliwienie czasowi, jaki upłynął od założenia tego kamienia węgielnego po wybudowanie. Oczywiście to była świątynia, która zastąpiła tą próbę odbudowy świątyni po powrocie z niewoli babilońskiej. Świątynia, schemat tej świątyni wyglądał mniej więcej tak. Wiemy doskonale, że podzielona była na różne części. Niektórzy mieli wstęp do jakiejś części, a tylko najbardziej wybrani, czyli ci kapłani, mogli wchodzić, arcykapłan nawet mógł wchodzić do tej części najświętszej. Jezus miał prawo wejść na dziedziniec Hebrajczyków, czyli wejść wraz ze swoim tatą tam, gdzie dotąd nie mógł być, za mur, który oddzielał go w momencie, kiedy byłby młodszy, to musiałby zostać z mamą. Widok Jerozolimy na pewno go oczarował. Potężne, piękne miasto. Spowodowało, że pewnie on nie miał zachwytu. To wydarzenie miało 12 lat. Odtąd mógł uczestniczyć w pełni we wszystkich świętach żydowskich jako pełnoprawny Hebrajczyk. Czytamy tutaj dość niezwykłą historię. No, musimy brać pod uwagę, że był pełnoletni, a miał 12 lat w wieku naszej Eliski. A więc troska rodziców o tego chłopca nadal była wielka i nie ma tutaj nic dziwnego. Po święcie oczywiście wszyscy wracali do swoich domów. Podróż była dość długa, więc często po tym święcie szukano już gdzieś noclegu po drodze, aby przenocować i rankiem wyruszyć dalej w podróż, ponieważ nie podróżowano w nocy, było to zbyt niebezpieczne, aby można było sobie na to pozwolić. I tutaj czytamy, że nagle uświadomili sobie Maria i Józef, że z nimi nie ma Jezusa. Moglibyśmy powiedzieć, cóż za rodzice. Cały dzień idą, nagle olśnienie. Nie ma chłopaka. Ale wiemy, że dzieci wędrowały sobie w tej kolumnie. Zresztą zazwyczaj to kobiety wychodziły wcześniej. Mężczyźni jakiś czas byli jeszcze w Jerozolimie, w związku z tym, że mieli szybszy marsz, to wychodzili później i na miejscu ustalonego noclegu tam się spotykali. Więc pewnie Maria myślała, że Jezus, skoro już poczuł się tak dojrzały, został statusiem, tak jako ten pełnoprawny Hebrajczyk. A Józef myślał, no pewnie za mamą znowu, za tą spódnicą trzymał się i poleciał. Mimo, że 12 lat, to jednak dużej zmiany tutaj pewnie nie było. Kiedy nastał wieczór, zaczęli go szukać między najpierw krewnymi, znajomymi. No i wtedy zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę z nimi nie ma Jezusa. A więc decyzja szybka, właściwa dla troskliwych rodziców. Wracamy do Jerozolimy. No i tutaj pierwsza rzecz, która się jawi. Czy Józef i Maria tak naprawdę zdali w pełni swojego syna? Od 12 lat mieszkał z nimi. Od 12 lat jadał z nimi przy stole. Od 12 lat spał u nich w domu w jednym łóżku. Od 12 lat rozmawiali ze sobą. Im lata upływały, tym rozmowy były coraz bardziej dojrzalsze. Ale tak naprawdę okazuje się, że nie znali zainteresowań Jezusa. Dlaczego to mówię? Ponieważ czytamy tak. Co prawda, w końcu zaczęli go szukać. I 45 werset mówi, nie ustawali w poszukiwaniach, ale znaleźli go po 3 dniach. Gdzie go zatem szukali? Pierwsze kroki może padły gdzieś na skwery, parki, place zabaw. Nie wiem, czy takie typowe były place zabaw jak dzisiaj, ale pewnie dzieci gdzieś miały swoje takie miejsca zabaw, bo dzieci zawsze były dziećmi i chociaż cywilizacja się zmienia, to dziecko lubi się bawić. Może gdzieś już potem w zaułkach. Przemierzali Jerozolimę, a jak widzieliście poprzednie zdjęcie, ona nie była wcale taka mała. A więc znalezienie kogoś w tak ogromnym mieście i to jeszcze zagubionego chłopca z prowincji, który po raz pierwszy widział Jerozolimę, było rzeczą bardzo trudną. Dlaczego dopiero po 3 dniach skierowali się do świątyni? Czy na pewno, aby go tam poszukać? Czy też wreszcie, pozbawieni już nadziei i szans na poszukanie, stwierdzili, że pozostaje im tylko iść do świątyni i modlić się o odnalezienie Jezusa? Tego nie wiemy. Wiemy, że tam go znaleźli. Jak jest z nami? Wiemy, że każde przesłanie, każda historia Słowa Bożego ma odniesienie do nas samych. Jak jest z nami? Jak jest z każdym z nas? Jak ja na co dzień znajduję Jezusa? Gdzie kieruję swoje pierwsze kroki? Kiedy w moje oczy zagląda strach? Kiedy życie zaczyna się komplikować? Kiedy pojawiają się problemy? Gdzie w pierwszej chwili kieruję swoje kroki? Gdzie wreszcie lubię spędzać czas? Czy swoje pierwsze kroki kieruję w stronę Jezusa? Józef i Maria na 3 dzień skierowali kroki do świątyni. A ja? Kiedy kieruję kroki do świątyni? Co jest dla mnie świątynią? Gdzie znajduję tak naprawdę wytchnienie? I czy Jezus jest nim? Kiedy jest wiosna i lato, kiedy naprawdę zaczynam nie radzić sobie ze swoimi emocjami, wtedy wyjeżdżam na działkę, biorę kosiarkę, bez względu na to, jaka jest długość tej trawy, koszę. Dlaczego? Ponieważ mam starą kosiarkę, ona strasznie warczy. Zagłusza nie tylko sąsiadów, ale także moje myśli. I wtedy, kiedy zagłuszam swoje myśli, mogę rozmawiać z Panem Bogiem, bo nie słyszę sam siebie. Podobnie było też wczoraj, jak pójdziecie się na działkę, to jest krótka trawa. To nie znaczy, że jak jest krótka trawa, to znowuż kosiłem z takich powodów trawę. Ale to jest moje odejście. Często szukam takiego sam na sam z Bogiem, ale prawdziwego, żeby uciec od swoich myśli. Niestety nasze myśli potrafią nas zdołować i powalić na łopatki. Czy szukam Jezusa w świątyni. Czy potrafię znaleźć sobie miejsce, gdzie nawet moje własne myśli będą zagłuszane? Bo jeśli ciągle moje myśli będą miały pierwszeństwo, to nic z tego nie wyjdzie, bo ja ciągle nie będę słyszał głosu Boga. Czy masz taką komorę, do której możesz pójść? I czy właśnie szukasz takiego kontaktu? Ja to robię. I mogę wam to polecić. Niekoniecznie kosiarkę. Ale coś, co pozwoli wam odciąć się od ciągłego myślenia o tych trudnych sprawach. Jan Złotousty, czyli Chryzostom, teolog, filozof, który żył na przełomie IV i V wieku, powiedział kiedyś tak. Jeśli ktoś zabiega o sprawy ziemskie z pominięciem spraw nieba, ostatecznie straci jedno i drugie. Kto jednak przedkłada sprawy nieba ponad sprawy ziemi, jedno i drugie zyska. Jeśli zaufasz Bogu w pełni i w Nim ulokujesz swoje pragnienia, ręczę ci dzisiaj, wygrasz na tym. Bo tam, gdzie są twoje pragnienia, tam jesteś cały ty. Chociaż fizycznie możesz być w innym miejscu. Tam jest twoje serce, tam jest twój umysł. Tam są twoje myśli. Dokąd ciągną mnie moje pragnienia? Czy moje pragnienia w chwilach rozterki ciągną mnie do miejsc rozrywki? Albo do galerii handlowej? Wiem, że często jest taka moda, idź na zakupy, tak, wszystko odejdzie. Albo idź do fryzjera, a poczujesz ulgę. Trwała ondulacja, czas, suszarka, 3 godziny i to mija. Albo internet, niektórzy szukają internetu. Ale czy to jest dobre miejsce? Nie. Dobre miejsce jest sam na sam z Bogiem. Chyba, że właśnie ta suszarka zagłusza tak całe otoczenie i twoje myśli, że właśnie w ten sposób możesz porozmawiać z Bogiem. Dokąd ciągną mnie moje pragnienia? To jest ważne pytanie, bo jeśli moje pragnienia nie są blisko Boga, to tak naprawdę tylko mi się wydaje, że jestem Jego uczniem. Tylko mi się wydaje, że jestem wierzącym. Jeśli moim odruchem bezwarunkowym nie jest w chwilach trudnych zwrócenie się do Boga, to tak naprawdę mam jeszcze długą drogę do tego, aby odnieść duchowy sukces. Nie ma lepszego sposobu niż rozmowa z Nim. W jaki sposób mogę poznać Jego plany? W jaki sposób mogę poznać i usłyszeć Jego głos? Tutaj nie odkryję Ameryki, ale powtórzę coś, co myślę z tego miejsca powinno być często powtarzane. Modlitwa. Czasem modlitwa z postem. Przy czym, pamiętajmy, post nie jest terroryzowaniem Pana Boga. Post to nie jest nasz strajk głodowy. Okej? Panie Boże, teraz mi odpowiedz. A jak nie, to nie jem tak długo, aż wreszcie się nade mną zlitujesz. Post jest przygotowaniem mojego jestestwa, mojego wnętrza na odpowiedź Boga. Czy masz swój czas innymi? Słowo Boże mówi też, gdzie 2 lub 3 zgromadzeni są w moim imieniu, tam jestem pośród nich. Czy w tygodniu szukam kontaktu społeczności z innymi braćmi, aby wspólnie przyjść w modlitwie do naszego Pana? Pewnie zauważyliście, że w modlitwie, jeśli ona jest szczera, to my jesteśmy najbardziej szczerzy. Że wtedy właśnie jesteśmy w stanie zdobyć wsparcie brata czy siostry w Chrystusie. A ono jest ważne. Rozmawiając z Bogiem na głos w towarzystwie mojego zaufanego brata czy siostry, mam świadomość Bożego wsparcia, gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w moim imieniu. Jeśli nie masz takiej sposobności, przyjdź w środę. W środę spotykamy się tutaj w coraz bardziej okrojonym składzie, ale spotkania trwają. Jeśli chcesz tą środę poświęcić też na post, zakończyć wieczorem modlitwą, to jest dobry sposób. Przychodź do Boga w modlitwie. Po trzech dniach spotkali go w świątyni. Siedział tam w kręgu nauczycieli. Słuchał i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy mu się przysłuchiwali, byli zdumieni jego rozumem i trafnością odpowiedzi. Jezus zatrzymał się w towarzystwie ludzi, którzy dla tego młodego chłopaka ukazywali się autorytetami. To, co mówili, pochłaniało jego uwagę. On był gotów odsunąć się od swoich rodziców, tych fizycznych, aby pozostać w miejscu, które było jego pragnieniem. Jezus jako 12-letni chłopiec wiedział, że tutaj czuje się najlepiej. I co najważniejsze, mógł rozmawiać ze znawcami prawa, ze znawcami pism, a ci go nie przegonili. To świadczy też o Jezusie, że nie był jakimś natrętnym dzieckiem, niezwykle przemądrzałym. Czytamy, że słuchał, zadawał pytania i udzielał odpowiedzi. Uczestniczył aktywnie w tym spotkaniu. Ten 12-letni Jezus naprawdę stał się dojrzały. I to wcale wiek o tym nie zdecydował, tylko prowadzenie jego Ojca, prawdziwego Ojca, tego w niebie. Jego mądrość zaskakiwała tych przełożonych. Długa lekcja, tak? Bo czytamy, że dopiero po trzech dniach rodzice go odnaleźli. Jezus zaskoczony był postawą swoich rodziców. Dla nas chyba normalna reakcja, kiedy czytamy, rodzice także byli tym zdziwieni, a jego matka powiedziała do niego: dziecko, dlaczego ty nam to zrobiłeś? Kto z nas, rodziców, nie zna uczucia takiego niepokoju, kiedy ukochane dziecko spóźnia się ileś godzin, kiedy nie wraca o czasie z domu, ze szkoły, kiedy nie wraca z jakiegoś spotkania, a już jest 23 czy po 23. Kto z nas nie zachodzi w głowę z pewnym niepokojem? Co się dzieje? Nigdy tego nie zrobiła, czy nigdy tego nie zrobił. Coś pewnie się stało. Te myśli towarzyszyły także Marii i Józefowi. Byli troskliwymi rodzicami. Ale chyba na trochę zapomnieli, kogo mają w domu naprawdę. I gdzie tak naprawdę powinni szukać go. Wtedy Jezus im odpowiedział: co się stało, że mnie szukacie? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mojego Ojca, ja być muszę? Jezus właściwie rozpoznał swoje pragnienie, chociaż miał wówczas tylko 12 lat. Jezus użył tutaj słowa „czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mojego Ojca, ja być muszę”. Mało atrakcyjne sformułowanie. Nikt z nas nie lubi musieć. Ale niekoniecznie to muszę musi mieć czarne zabarwienie. Niejednokrotnie w ciągu dnia, jeśli nie mówisz, to sobie myślisz: muszę coś zjeść. Co to znaczy? Że ktoś przykłada ci lufę karabinu do głowy i mówi: musisz coś zjeść? Nie, odzywa się twój żołądek i daje ci do zrozumienia, że trzeba zaspokoić głód. muszę się czegoś napić, muszę odpocząć. Zobaczcie, tych muszę jest całe mnóstwo i one wcale nie mają takiej ujemnej konotacji. Podobnie Jezus mówi, muszę być tutaj, bo czuję się tutaj komfortowo. Czuję się w tym miejscu spełniony. Czy czuję się spełniony w towarzystwie Boga? Czy właśnie w Jego towarzystwie czuję się najlepiej? Czy żyjesz dla spraw Bożych z przymusu, czy z wewnętrznej, naturalnej potrzeby? Czy potrzebujesz, czy postępujesz według wskazań Pisma Świętego, bo to staje się twoją taką naturalną istotą rzeczy? Czy też często zaglądasz do Słowa Bożego z takim nastawieniem, co powinienem czynić, bo przecież jestem chrześcijaninem? Czy też zaglądasz do Słowa Bożego z nastawieniem, co też dzisiaj Pan Bóg nowego mi pokaże? Jakiej nowej mądrości dzisiaj nabędę? Każdy z nas potrzebuje wzrostu. Zresztą ten fragment kończy się bardzo ciekawie. Poszedł zatem z nimi, wrócił do Nazaretu i okazywał im posłuszeństwo. Jego matka natomiast zachowała w sercu wszystkie te wypowiedzi i zdarzenia. Jezus tymczasem rozwijał się umysłowo i fizycznie. Bóg otaczał go łaskawą opieką, a ludzie życzliwością. Po tym okresie, po tym wydarzeniu mamy 18 lat przerwy w życiorysie Jezusa. Nikt z ewangelistów nie opisuje, co działo się u Jezusa w wieku 13, 14, 15, 20 paru lat. Dopiero kiedy ma 30 lat i rozpoczyna się okres nauczania. Ale Łukasz ten okres nazywa rozwojem. Tu nawet jest tłumaczone umysłowym i fizycznym. W pokorze i szacunku do swoich fizycznych rodziców poszedł, aby wzrastać, aby to, co może usłyszał też i o czym utwierdził się właśnie w kręgu tego Sanhedrynu, tej Rady Starszych w Jerozolimie, a był to przywilej, to nie było nic zwykłego, bo w czasie Paschy Sanhedryn wychodził na zewnątrz. Każdy, kto chciał, mógł uczestniczyć w takich obradach zewnętrznych i mógł zadawać pytania dotyczące właśnie zakonu czy wiary. Jezus powołał nas do wolności, nie do tego, aby żyć pod pręgierzem przymusu. Jezus powołał do nas do wolności i do rozwoju, abyśmy w miarę odkrywania swojego powołania stawali się coraz bardziej atrakcyjni. Ostatnio zwracałem uwagę, że jesteśmy, przypomniałem w zasadzie, bo przecież każdy o tym wie, Bożym stworzeniem. Sam nasz mistrz, co tam, arcymistrz nas stworzył. Popatrz w lewo i w prawo. Kogo widzisz obok siebie? Arcydzieła. Same arcydzieła. Jeśli umiesz spojrzeć na siebie, tak spojrzysz, zobaczysz co? Arcydzieło, które potrzebuje okresu czasu, aby świat się też o tym przekonał. Jestem Bożym stworzeniem. Innym niż ta osoba obok mnie. Ale jestem arcydziełem i obok siebie mam inne arcydzieło. Jezus potrzebował czasu na to, aby nabrać tej pewności i stać się tym najkosztowniejszym skarbem, które było już gotowe, aby iść, nauczać, powoływać, czynić cuda i wreszcie na krzyżu oddać życie, złożyć życie jako nieskalany baranek. Już pewnie mówiłem przykład z muzeum w Stanach, ale on mi się bardzo podoba i często do niego sięgam, ponieważ on mówi o tym, jestem tyle wart, na ile dam się używać. W tym przypadku przez Pana Boga. W jednym z muzeów amerykańskich jest sztabka metalu. Jak ktoś pamięta tą historię, to tylko przypomnę, ale może nie wszyscy to pamiętają. I tam jest tak napisane, tak? A obok napis, że warta jest około $5. Tak? $5, sztabka metalu w muzeum. Ciekawe po co. Ale tam jest taki tekst, który dalej pokazuje sens też tego, o czym dzisiaj mówię. Ta sama sztaba, tam dalej ten napis mówi tak. Ta sama sztaba przerobiona na końskie podkowy miałaby wartość $50. Przerobiona na igły do szycia byłaby warta $5000. A przerobiona na sprężynki do szwajcarskich zegarków byłaby warta $500,000. Tyle można by było z tych sprężynek wyprodukować. Ta sama sztaba metalu, taki sam ja, na ile dam się Panu Bogu używać, tym moja wartość wzrasta. Nie jest w stanie nas nic i nie chce nas nikt wyceniać, ale tym bardziej jestem użyteczny dla Pana Boga. Tym moja wartość wzrasta w oczach Pana Boga. Wiemy doskonale, że Bóg też wiąże z nami pewne plany, pewne nadzieje. Czy jestem jak ta sztaba metalu, która daje się urabiać przez naszego arcymistrza? Bóg nas stworzył. Deiści też to wierzą, że Bóg stworzył świat. Ale oni uważają, że stworzył świat, puścił go w ruch i pozostawił samemu sobie. Ale nie my. Jeśli jestem uczniem Chrystusa, to wiem, że ten mój arcymistrz mało, że mnie stworzył. On mnie jeszcze konserwuje, coś poprawia, dodaje jakiś talent i chce, żebym to odkrył. Wielokrotnie stawia lustra na mojej drodze, nie takie fizyczne, jak mamy w łazience, abym odkrył swoje powołanie, abym zaczął je stosować. Czy często idę do świątyni, czyli na czas z Bogiem, aby właśnie odkrywać prawdziwą moją wartość? Czy mam przeświadczenie o tym, do czego jestem powołany? W jakim kierunku Bóg chce, czy w jakich sprawach chce mnie używać? Jedno jest pewne. Najszczersze łzy nie sprowadzą Jezusa na twoje grzeszne bezdroża. Nie zbudzisz nim poczucia winy czy swoim lamentem. Ale możesz udać się do Niego, składając swoje problemy, swoje troski, może i upadki pod Jego krzyż. Adres znasz. Czy jednak z Niego korzystasz? Czy chcesz być właśnie arcydziełem wykorzystywanym przez swojego arcymistrza? Czy chcesz, aby Bóg pomagał ci odkryć twoją wartość? Czy ciągle pozostajesz tylko tą sztabą metalu z napisem przypominającym o tym? Sztaba metalu nic z sobą nie zrobi, ale nie ty. Dzięki łasce Bożej może wzrastać. Jezus też potrzebował okresu. To nie wstyd, że może u nas to trwać dłużej, ale daj Bogu szansę rozwoju twojego wnętrza, które ubogaci innych i być może doprowadzi ich do poznania Jezusa. Daj się Bogu obrabiać w różny sposób. Nie walcz z Nim i staraj się poznać właśnie Jego plan w stosunku do swojego życia poprzez modlitwę, czasami post, na pewno codzienną lekturę Słowa Bożego, ale z konsultacją z autorem. Nie gdybaj, co autor miał na myśli, tylko wprost go spytaj. Panie Boże, co chcesz dzisiaj w tym słowie mi pokazać? Co chcesz mi przekazać? Co mam powiedzieć innym czy pokazać innym? Urabiaj mnie do rozmiarów, co tam szwajcarskich zegarków? Urabiaj mnie do rozmiarów twojej osobowości, twojego poznania. Amen.